Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Poseł i zarazem kandydat do Europarlamentu, bo mamy wybory 9
czerwca. To jeszcze o wybory też zapytam, ale chciałem na razie jako polityka Prawa i Sprawiedliwości posła pana zapytać odnośnie kolejnych rewelacji dotyczących taśm. TVN24 dotarł do rozmów, do nagrania rozmów, których oprócz Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, i Tomasza Mraza, ówczesnego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, brali udział także politycy szczecińscy, Dariusz Matecki, Mateusz Wagerman, czyli politycy Suwerennej Polski. Jak pan patrzy na te rewelacje, na całe to zamieszanie? Czy jest tutaj powód, by się uderzyć w piersi, czy pana zdaniem jest to tylko kwestia takiej gry politycznej, może jakiś właśnie element kampanii?
Znaczy, ja myślę tak, że w momencie, kiedy by te rewelacje wszystkie pojawiły się po 9 czerwca, czyli po wyborach do Europarlamentu, odnosiłbym się do nich tak, jak się odnosiłem do taśm, które w sumie były nielegalne, ale były nagrane, czyli tak można powiedzieć politycznie, bo prawda jest taka, że też jako polityk nigdy nie wypowiadałem się. Nawet wcześniej, gdy były na przykład zarzuty do pana marszałka Grodzkiego czy pana posła Gabowskiego, mówię, dopiero wyroki sądu dla mnie istnieją, ale wiadomo, są to rewelacje polityczne i do nich się odnosi, natomiast te, ich jest bardzo dużo, część zacząłem słuchać, ale tego jest naprawdę sporo, są dla mnie, no niestety, ale chucpą polityczną. Chucpą polityczną, która ma przykryć to, co jest w tej chwili najważniejsze, wybory do Europarlamentu, które odbędą się 9 czerwca, i wybory, które zadecydują o przyszłości Polski. To najważniejsze wybory są, o tym, czy będzie dalej to szaleństwo klimatyczne, czy dalej będziemy sprowadzać migrantów, czy będziemy mieli elektryczne samochody stare z Niemiec. To są tematy, które są bardzo ważne. Natomiast dzieje się to tak, i myślę, że społeczeństwo też przed wyborami chciałoby posłuchać o programach szczególnych polityków, to idzie wszystko na bok. Niech pan zauważy.
Ale nie obawia się pan, że takie rewelacje mogą jednak przysporzyć problemów, jeśli chodzi o wynik wyborczy Prawu i Sprawiedliwości?
A to działa w dwie strony, bo w momencie, kiedy to się dzieje, na przykład w postaci takiej, o, proszę bardzo, daję przykład. Te bezpodstawne na przykład zatrzymanie ministra Kamińskiego i ministra Wąsika. To spowodowało bardzo duże niezadowolenie wśród społeczeństwa i wręcz skutek odwrotny, co no, przysporzył. No, zakończyło się to tym, że partia, która miała iść po bandzie w dół po wygranych wyborach, ale niestety nie w stworzeniu koalicji, czyli Prawo i Sprawiedliwość, wygrała kolejne wybory samorządowe. Więc nie wiem, mi się wydaje, że jednak społeczeństwo polskie, które widzi w tej chwili zagrożenia te migracyjne, klimatyczne i te różne, no można powiedzieć, no wariactwo Unii Europejskiej. Mamy ostatnio te odkręcane butelki, na pewno pan już próbował, albo nosek do góry, albo warga podziargana, tak? Czyli odkręcamy buteleczkę, no bo to jest walka z tymi rzeczami. Ja mówię to trochę żartobliwie, ale myślę, że społeczeństwo jest też przerażone tym, co czeka nas, czyli podwyżki i wszelkie, bo my owszem,
uwolnienie cen prądu
panie pośle, gazu, no dobrze, i energii, ale cieplnej.
Ale czy ma pan, że tak powiem, pełne zaufanie do polityków Suwerennej Polski, czy pan jako polityk też, jako człowiek, nie podejrzewa, że rzeczywiście można, czy przesadzono w niektórych kwestiach, tam się mówi o zmianie niektórych przepisów, tak żeby można było dokonywać pewnych zakupów, etc., etc., między innymi chodziło o nieruchomości. Pan prezes Kaczyński, pamiętam, chyba w połowie, czy między jedną a drugą kadencją Zjednoczonej Prawicy mówił, żeby uważać, żeby być wstrzemięźliwym, prawda, żeby nie poniosła nas pycha, upraszczam, ale mniej więcej tak to brzmiało, taki był sens tych wypowiedzi. Myśli pan, że jednak kogoś poniosła jakaś taka, czy to pycha, czy...
Znaczy, powiem tak, przysłuchiwałem się tym taśmom troszeczkę, mówię, no bo tego jest dużo, i cały czas wyszukiwałem, gdzie byłby już kontekst bezpośredni taki, który by mnie zbulwersował, czyli forma gdzieś korupcji takiej bezpośredniej finansowej, bo tutaj do tej pory widzę jeden wątek. Zdobywane pieniądze, które były przekazywane różnym instytucjom, zgodnie z prawem, żeby było jasne, zgodnie z prawem do dyspozycji ministra sprawiedliwości należało rozdzielanie, i te pieniądze były, panie rektorze, ja jestem OSP, Tak, strażak OSP. Ja bym się miał martwić tym, że OSP dostawało pieniądze i brać teraz pod uwagę, czy wozy strażackie, czy działalność ochotniczych straży pożarnych wpływa na bezpieczeństwo i przeciwko temu, czemu służy, czy nie wpływa. No, dla mnie rzecz, no ja się cieszę na przykład z tego, że mimo, że to nie ja rozdysponowałem te pieniądze, ja nie miałem z tym nic wspólnego, no to...
Podsumowując, panie pośle, w tej kwestii?
Podsumowując, panie redaktorze, to co powiedziałem na początku. Wyroki wydaje sąd i wtedy po wyrokach sądów każdy polityk powinien się do tego odnieść. Teraz mamy taśmy, które są taśmami przedwyborczymi.
Pan premier Donald Tusk zapowiedział szczegóły dotyczące Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę, będąc w naszym regionie, powiedział, nie jesteśmy z Marsa, nie jesteśmy rosyjskimi agentami. Rozumiem, że to jest kolejny taki element, który ma... mówiąc kolokwialnie, podkopać wynik wyborczy być może Prawa i Sprawiedliwości, ale wygląda mi na to, panie pośle, że pan prezes Jarosław Kaczyński trochę się tłumaczy, nie jesteśmy rosyjskimi agentami.
No, to jest udowadnianie, że się nie jest wielbłądem, ale taka narracja została wprowadzona. Proszę zobaczyć, co się stało. Donald Tusk, który z Rosją miał najwięcej wspólnego, mówi, że nie jest rusofobem i mówi, że Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński, który stracił pod Smoleńskiem swojego brata w katastrofie, która w tej chwili, można powiedzieć, wszyscy logicznie myślący mówią, że to był jednak zamach, patrząc na wojnę na Ukrainie, na to, jak się zachowuje Putin, oskarża Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskiego o rusofobię. No przecież to jest chore. To jest tak samo, jak Donald Tusk mówi teraz, że on nie jest za Zielonym Ładem. No raptem Donald Tusk, który do tego wszystkiego wariactwa, do tego wariactwa się przyczynił, raptem mówi, że nie jest za tym. Odwracanie konia ogonem, to jest o 180 stopni działanie, no i trochę takie
konia,
działanie...
Konia czy kota?
Kota ogonem, przepraszam, ja lubię takie rzeczy, bo zawsze się pomylę. Troszeczkę jak Petru, tak robił. No, ale koń to mi się zaraz poseł Giertych przypomniał, dlatego może za dużo o nim myślałem. Natomiast no, jednoznacznie to są działania pod kampanię wyborczą i do tego to jest oszukiwanie społeczeństwa i działanie... w tej kampanii takiej, jakby Polacy nie umieli logicznie myśleć. Trochę to tak wygląda.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego wątku. Pan premier Donald Tusk mówi, że pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza. Jak pan
reaguje ja to
słyszę na takie doniesienia?
Ja słyszę ciągle, jak się te pętle zaciskają. Ja widzę bardzo niebezpieczne działania, takie dążące wręcz do autorytaryzmu, albo nawet, no nie wiem, czy takiej białoruskiej, białoruskiego stylu, że atakuje
się... U Donalda
się,
Tuska? Tak?
No tak, tak, ale i od polityków Platformy Obywatelskiej, no bo jak pan Budka mówi o zdelegalizowaniu największej partii w Polsce, tak, największej, która zdobyła największą ilość głosów, no to zaczynam sobie tak przypominać też różne inne wypowiedzi, że jesteśmy szarańczą, jakimiś robakami, że słyszałem też o wieszaniu na gałęziach, także to są bardzo niebezpieczne rzeczy, my się tego nie boimy, my idziemy naprzód, cały czas uważamy, że jesteśmy w demokratycznym państwie i na to liczę, bo no, te standardy białoruskie by były chyba w Polsce niczym dobrym. Autorytaryzm nigdy do niczego dobrego nie doprowadził. My byliśmy partią i jesteśmy partią demokratyczną. My nie mówimy, że jesteśmy totalną opozycją w przeciwieństwie do naszych adwersarzy, którzy wtedy działali. Ja tutaj przychodzę do pana, do radia, mimo że 95% mediów teraz jest...
A jednak.
Przychodzę i rozmawiam i się nawet z tego powodu cieszę, bo te rozmowy akurat przebiegają w sposób stabilny. Natomiast prawda jest taka, że 95% mediów może kreować rzeczywistość antypisowską w tej chwili. I do tego wpisuje się Donald Tusk, który bardzo ostro atakuje i bardzo ostre słowa używa w stosunku do wszystkich członków, w ogóle do Prawa i Sprawiedliwości. Ja bardzo proszę, proszę panie Donaldzie Tusku, rozliczyć mnie za inwestycje drogowe tutaj w rejonie i możemy wtedy porozmawiać, że może też ciągnąłem jak najwięcej, chciałem, żeby dla zachodnio... Lobowałem na rzecz województwa zachodniopomorskiego. Panie redaktorze, tutaj pierwszy raz się do tego przyznaję. Lobowałem, ile mogłem, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, żebyśmy mieli drogi w jak najlepszym stanie, jak największą sieć tych dróg.
To o czym jeszcze lobbował pan poseł Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, już w naszej części w mediach społecznościowych, tyle w części radiowej. Przechodzimy na radioszczecin.pl i na naszego radiowego YouTube'a. Panie pośle, no właśnie, panie pośle, mówił pan o drogach. Za chwilę jeszcze powiemy sobie pewnie o tych planach rozwojowych, na ile one będą kontynuowane, ale po kolei. Mieliśmy taki audyt, a właściwie konferencję prasową po sprawdzeniu finansów Stoczni Szczecińskiej. Wnioski są porażające, niekompetencja, zatapianie pieniędzy, złe decyzje, tak mówił pan wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jak pan się do tego odniesie?
Ale te słowa wypowiedział polityk, minister Arkadiusz Marchewka, z którym spory niejednokrotnie toczę, natomiast też z sobą rozmawiamy. No i tutaj, no, jak ja słyszałem o Stoczni Gryfia, w momencie, kiedy...
Stocznia Gryfia, ale Stocznia Wulkan tutaj przede wszystkim, tak, 180 Wulkan. Milionów do tyłu.
Jakie 180? Przepraszam, czy ten dok jeszcze jest w tej chwili jako inwestycja? Przecież można powiedzieć o 180 milionach do tyłu. W momencie, kiedy by ten dok by nie został wybudowany, on jest cały czas budowany i w momencie, kiedy on by na siebie nie zaczął zarabiać. Przecież to my doprowadziliśmy do tego, żeby próbować chociaż odbudować przemysł stoczniowy w Szczecinie, który Platforma Obywatelska niestety w sposób bardzo drastyczny zlikwidowała, wręcz do tego stopnia, że tu się też przyznaje, że przez 8 lat nie udało się powrócić do stanu wyjścia kiedyś naszego stoczniowego miasta.
Natomiast no właśnie, chcieliśmy budować prom, prawda? Był taki plan, żeby w Szczecinie powstawały promy. To się
Niestety, jak ciągi produkcyjne zostały pocięte na żyletki, to niestety to tak wyglądało. I tutaj, tu mogę posypać głowę popiołem, zrobiłem przejęzyczenie teraz? Nie. No, a mogłem powiedzieć nie głowy, tylko co innego. Natomiast nie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nie odbudowaliśmy w pełni stoczni. Nie udało się. Niestety nie udało się. Natomiast Stocznia Gryfia jest, funkcjonuje, będzie funkcjonowała. I te słowa pana ministra są bardzo niebezpieczne. To co on chce teraz doprowadzić do przerwania budowy tego doku, mówiąc o tych zadłużeniach?
No tak,
no jest inwestycja, która trwa.
Państwu, czyli Prawu i Sprawiedliwości się nie udało, ale troszeczkę tutaj jest zrzucanie winy na poprzedników, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy.
No ja z pełną świadomością mówię, kto zaorał nasz przemysł stoczniowy. Platforma Obywatelska.
Panie pośle, czy też jakby takim elementem, który może powodować nasze zmartwienie i państwa zmartwienie posłów, senatorów zachodniopomorskich, myślę też o zachodniopomorskim zespole parlamentarnym, jest sytuacja zakładów chemicznych Police Grupy Azoty. Jakiś czas temu pamiętam rozmowę z szefem Azotów, z prezesem Grupy Azoty, mówił o tym, że przy obrotach bodajże 11 miliardowych cała grupa ma w tej chwili kilka miliardów złotych długu, czy też straty. Jak wybrnąć z tej sytuacji?
No niestety COVID, pełnowymiarowa wojna na Ukrainie, całe szczęście, że nie przy naszych granicach jeszcze. Napływ nawozów. Proszę spojrzeć, Unia Europejska nie zablokowała napływu nawozów z Rosji. Nie zablokowała tego. Teraz trzeba potężnej determinacji, mam nadzieję, że obecnie rządzący będą mieli tą determinację, żeby nie doprowadzić do zamknięcia zakładów chemicznych Police. Bo ja tutaj patrzę przez pryzmat naszych zakładów chemicznych Police. Mamy zrobioną dywersyfikację w postaci potężnej 8-miliardowej inwestycji Polimery. Trzeba sobie poradzić w tych bardzo ciężkich czasach, bo... przed zespołem parlamentarnym jeszcze szczecińskim przejrzałem informację dotyczącą różnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją nawozów w Europie. No, duża większość z nich została zamknięta. Panie redaktorze, my musimy ten bardzo, bardzo ciężki czas przetrwać i tu myślę, że jak nie będzie takiej bardzo mocnej tej determinacji, no to możemy mieć duże problemy. W tej chwili mamy bardzo, tutaj Police i w ogóle Azoty mają bardzo duże problemy finansowe, no ale to jest taka prawda, myślę, że przyjdzie moment, że najważniejsze nie doprowadzić do tego, żeby zamknąć zakład, bo to jest działanie takie. Zamknąć, zlikwidować jest bardzo prosto. Później odtworzyć już nie da rad.
Panie pośle, jednym z elementów również takiej większej układanki, czyli właśnie rozwoju zakładów chemicznych Police, polimerów polickich, był dostęp do tychże zakładów, a z kolei jednym z elementów tego dostępu jest tak zwana zachodnia obwodnica Szczecina. Jak na dziś wygląda kwestia, czym pan się martwi? Wiem, że bardzo mocno zabiegał pan, żeby ta łącznica, ta droga powstała. Jak to wygląda na dziś i czy pan się martwi ewentualnie o jej losy?
Bardzo się martwię i bardzo się martwię razem z politykami obozu obecnie rządzącego, bo i rozmawiam z panem ministrem Marchewką i z panem posłem Jarosławem Rzepą, który nie jest ministrem, ale ma bezpośredni dostęp do ministra infrastruktury. I ta inwestycja musi powstać, a ona jest bardzo, bardzo droga. Teraz jest przed rządzącymi następująca sytuacja. Zaczynamy wykupy gruntów. My zabezpieczyliśmy 400 milionów. Te 400 milionów w tej chwili, wiadomo, jak ceny gruntów rosną, nie wystarczy. Będzie w granicach 500 milionów. I tutaj będzie, myślę, że taka potężna walka o to, czy Warszawa, która, umówmy się, my tutaj politycy z Zachodniopomorskiego wiemy, nigdy i za naszych rządów, i za obecnych, ja nie wierzę, Warszawka zawsze jakoś tak chce ten Szczecin troszeczkę osłabiać. Trzeba zdobyć kolejne 100 milionów, rozpocząć wykupy gruntów i będziemy na dobrej drodze. Powiem tak, martwię się, ale na przykład widząc kolejną inwestycję, przy której też no, dosyć dużo się napracowałem, czyli droga S10, ta droga, można powiedzieć, droga naszego życia do Warszawy, 420 kilometrów dwupasmówki przez Wałcz, Stargard, tak? Słupsk. I ona ruszyła. Te 8 przetargów zostało rozstrzygnięte, tam jest projektuj, buduj i ta wielka inwestycja za 6 miliardów czy 7 w tej chwili, za 7 miliardów i ona ruszyła i rozpoczęły się prace, można powiedzieć, projektowe, bo tam jest projektuj, buduj i one idą. Mimo, że też się martwiłem, bo droga S10 była wpisana jako CPK. Bo to była taka zastępcza, jako że my jesteśmy miastem bardzo daleko odłożonym, to wywalczyliśmy tą S10 i ona się buduje. Jak rozpoczniemy drugi przetarg na kolejny, drugi etap obwodnicy Przecławia, to tamten wjazd, bo to będzie Kołbaskowo, pierwszy wjazd, taki nowy ślimaki wjazdowe, to już będzie rozpoczęcie naszej obwodnicy zachodniej Szczecina. No to już będzie, tamten kawałek już będzie obwodnicą zachodniej Szczecina.
Czyli optymistycznie pan podchodzi do tej kwestii.
Martwię się, ale myślę, że tutaj ponad podziałami politycznymi, jak będziemy wszyscy działać, ja służę swoim doradztwem, naprawdę, niech mi pan redaktor uwierzy, my się sprzeczamy, spór polityczny prowadzimy, ale w takich konkretnych sprawach, jak inwestycje drogowe, myślę, że tak młodzieżowo powiem, sztamy trzymamy tutaj wszyscy razem.
To jeszcze pytanie o terminal, ewentualnie przyszły terminal kontenerowy w Świnoujściu. Niedawno pani prezydent Joanna Gadowska informowała o tym, że jest odwołanie od decyzji środowiskowej wobec tej inwestycji.
No, bardzo nieprzyjemna
będzie,
sprawa.
Nie będzie.
Bardzo nieprzyjemna sprawa. Szczególnie, że dzień wcześniej tam pojechał pan minister Marchewka, chodził po plaży, a osoba, która jest, no przecież to jest, to jest osoba z koalicji 13 grudnia, czy jak
15,
no ja nazywam 13 grudnia. W każdym razie w momencie, kiedy pani prezydent zaskarża taką decyzję, no to znaczy, że albo się dogadali, albo nie są... I prowadzą taką grę, że nie chcą terminala kontenerowego w Świnoujściu, bo, i teraz twardo, bo Niemcy tego nie chcą, bo Niemcy tego nie chcą, bo żeby było jasne, Niemcom ten terminal bardzo szkodzi, bo
osłabia... Z powodów konkurencyjnych.
Z powodów niepolitycznych, konkurencyjnych, zwykłych gospodarczych. I w tym momencie, czy to jest w ten sposób dogadane, czy wręcz pani Agatowska zadziałała przeciw panu ministrowi Marchewce. No tak to wygląda.
Powstanie, nie powstanie według pana?
Bardzo się tu obawiam. Bardzo się obawiam, bo konkurencyjność dla Niemiec by była bardzo duża w momencie, kiedy terminal kontenerowy by powstał.
Tyle na dziś. Bardzo dziękuję. Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim gościem. Piotr Tolko, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pozdrawiam państwu. Numer 5 na liście do Europarlamentu.
Dziękuję bardzo.